Agata Kudra, behawiorystka kotów, jest w studiu Polskiego Radia Rzeszów. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Będziemy mówić dziś o socjalizacji kotów. Od dawna w zasadzie zapowiadaliśmy ten temat. No to przyszedł właśnie na to czas. Dlaczego proces socjalizacji połączony z izolacją jest kluczowy przy wprowadzaniu nowego kota do domu?
Jest on ważny, ponieważ koty są uznawane za takich samotników i jako takie niezależne koty, ale wiemy, że jednak są to socjalne zwierzęta, bo wynikło to też z tego udomowienia. Natomiast kotom jest trudniej przyjąć jakby nowego domownika pod swój dach. Wynika to też ich z terytorializmu. No i tutaj właśnie kluczowe jest to takie wprowadzanie tego kota krok po kroku. Nie jest to też ich główna potrzeba, chodzi o utrzymywanie tych kontaktów z osobnikami swojego gatunku, jak na przykład w przypadku psów, i to nie wpływa też na jakieś obniżenie ich dobrostanu. No i zostając na chwilę przy tych psach, też jak wygląda zapoznawanie psów, możemy zaobserwować często na przykład na spacerach, że najpierw mamy ten kontakt wizualny, następnie pierwsza wymiana komunikatów i mogą to być komunikaty na przykład dystansujące, jeśli któryś z psiaków nie ma ochoty na ten kontakt, albo wręcz afiliacyjne, jeśli pies chce nawiązać jakiś kontakt. No i gdy te psy do siebie podejdą, obwąchają się, następuje kolejna rozmowa, kolejna wymiana komunikatów, na przykład tych zapachowych, znakowanie na przykład krzaczków. No i u kotów kluczowa na początku jest ta wymiana właśnie zapachów. U kotów jest zasada, że jeśli powącham tego drugiego i ten drugi kot nie pachnie tak jak ja, no to jest intruzem, no i intruzów czasami należy przeganiać, odstraszać. Ten proces socjalizacji z izolacją na początku uwzględnia szczególnie tę wymianę zapachów.
Jak to zrobić w warunkach domowych, w warunkach mieszkaniowych? Ja rozumiem, że po prostu musimy mieć osobne pomieszczenie dla jednego kotka. No i jakoś przemycać powolutku ten zapach. Tak. Do drugiego kota.
Dokładnie tak. Na początku stosujemy właśnie tę izolację, która jest obecna w nazwie socjalizacji z izolacją. I dokładnie tak, przygotowujemy pomieszczenie dla nowego kota i izolujemy go od rezydenta. Od rezydenta, czyli kota, który już w domu mieszka. Oczywiście przygotowujemy tam wszystkie potrzebne zasoby, jak kuweta, stabilny drapak, legowisko, miski, kryjówki, też dostęp do kociej telewizji, czyli do okna. No i tutaj już może dojść do pierwszego stresu. Przede wszystkim dla nowego kota jest to stresująca sytuacja, no bo jest to oczywiście nowy dom, czy mamy go ze schroniska, czy z hodowli, no to jednak jest to jakaś przeprowadzka i całkiem nowa sytuacja. No i dla rezydenta też już coś tutaj się powolutku dzieje, no bo nagle odbieramy mu dostęp do jednego z pomieszczeń. No i też tutaj kot słyszy, że coś się za tymi drzwiami dzieje i oczywiście ma świadomość, że tam jest jakiś drugi osobnik.
Jakie etapy obejmuje proces socjalizacji z izolacją i na co należy szczególnie zwrócić uwagę?
No to pierwszym tym etapem jest ta izolacja, którą już sobie omówiliśmy. I tak, gdy nowy kot poczuje się w miarę pewnie w tym swoim pokoju, zacznie eksplorować i tak dalej, no to możemy już pomyśleć o przejściu do kolejnego etapu, czyli to jest ta pierwsza wymiana zapachów. I tutaj w grę wchodzą wszelkie kocyki, zabawki, kawałki materiałów, czyli na przykład kocyk nowego kota przenosimy do przestrzeni naszego rezydenta i dajemy mu swobodnie go obwąchać. Tutaj bardzo ważna kwestia to jest brak presji, czyli nie podtykamy tego kocyka na przykład pod nos albo na siłę nie rozsypujemy tam smakołyków, żeby zmusić wręcz tego kota do obwąchania, bo efekt może być zupełnie inny. Dajemy ten kocyk obwąchać swobodnie. Jeśli kot podejdzie, super. No i sprawdzamy reakcję. Czy jest syczenie? Jeśli jest, no to jest taki sygnał, że raczej jeszcze nie myślimy o kolejnych etapach, tylko na przykład na drugi dzień powtarzamy tę sytuację. Jeśli kot zaczyna coraz bardziej neutralnie reagować, no to jest właśnie dobry znak. Oczywiście tę samą sytuację organizujemy w pokoju nowego kota, czyli jakąś rzecz rezydenta prezentujemy nowemu kotu. I tak jak wspominałam, do niczego tutaj kotów nie zmuszamy.
Wydaje się, że indywidualnie powinien trwać ten proces, jeśli chodzi o długość u każdego kota, u każdego zwierzaka. Ale przyjmijmy, że mamy takie neutralne dwa kotki, które w miarę w porządku się ze sobą chcą socjalizować, te zapachy się im podobają, są neutralne dla nich, to jak długo wtedy ten proces powinien trwać?
Powiedzmy, że takie 2-3 dni, chociaż no, tak jak tutaj było wspomniane, to jest bardzo, bardzo indywidualny proces. No ale zwykle te 3 dni wystarczają, jeśli te reakcje są naprawdę już neutralne. Ta wymiana tych pierwszych zapachów, no to był taki pierwszy krok w ogóle w tej kwestii zapachowej, no bo potem jeszcze mamy wymianę pomieszczeń i tutaj korzystamy z tak zwanej śluzy i znowu potrzebujemy jakiegoś wolnego pokoiku, ale może to też być łazienka i w tym pomieszczeniu teraz organizujemy potrzebne zasoby naszemu rezydentowi i tam go na chwilę umieszczamy, tak aby móc wypuścić nowego kota teraz na pozostałą część domu i po prostu otwieramy drzwi, no i też znowu pamiętamy, to niczego nie zmuszamy. Jeśli nasz nowy kociak chce wyjść z tego pokoju i poeksplorować, no to super. Jeśli nie, no to możemy zostawić na chwilę te drzwi otwarte, no bo to też są dla niego nowe bodźce, więc może najpierw potrzebuje po prostu zapoznać się też z tymi nowymi dźwiękami i tak dalej. No ale jeśli wychodzi sobie swobodnie poeksplorować, no to super. I w ten sposób też zostawia właśnie swój zapach na terytorium rezydenta. I po takiej krótkiej sesji kot może wrócić do swojego pomieszczenia, wypuszczamy rezydenta, teraz on może obwąchać to terytorium już teraz z zapachem nowego domownika. Jeśli ta eksploracja nowego kota jest naprawdę bardzo swobodna i potrafi on się oddalić w jakąś tam daleką część domu i widać, że nie potrzebuje też szybko wrócić do swojego pokoju, no to możemy też na chwilę tego naszego rezydenta zaprosić do pokoju nowego kota, ale tak, aby się nie spotkały, bo to może być bardzo niewskazane na tym etapie. No i również sprawdzamy reakcje na nowe zapachy. Cały czas oczekujemy tych neutralnych reakcji, czyli bez pobudzenia, bez większego stresu. No jeśli koty w taki sposób reagują, gdy są na tych nieswoich przestrzeniach, to przechodzimy do pierwszego bezpośredniego spotkania, ale jeszcze przy barierze. I to jest bardzo, bardzo ważny moment, często pomijany przez opiekunów, bo wymaga pewnego takiego technicznego podejścia. Chodzi o zamontowanie siatki na styku dwóch stref, najczęściej w drzwiach pokoju nowego kota. Taka siatka może być siatką rabatkową zamontowaną na takim drewnianym stelażu, ale też potrzeba ją zamontować tak, aby w dowolnym momencie można było ją ściągnąć, no bo te pierwsze spotkania też są krótkie, więc będziemy potrzebowali te drzwi zamykać. Możemy poprosić kogoś, jakąś złotą rączkę, jeśli mamy w rodzinie, o zorganizowanie czegoś takiego, ale ta siatka pozwala właśnie na obserwację kotów siebie nawzajem w bezpiecznych warunkach i uniemożliwia takie sytuacje jak na przykład atak, który też tutaj byłby bardzo niewskazany, bo mógłby nam bardzo ten proces uwstecznić. I znów, na początku niech to będą 2 minuty spotkania. Chodzi nam o to, żeby te spotkania za każdym razem kończyły się na jak najmniejszym poziomie pobudzenia, bez żadnych oczywiście prób ataków i przedostania się przez tę siatkę, no bo też to koty zapamiętają. Chodzi o to, żeby pokazać im, że jeśli dane spotkanie skończyło się ok, no to prawdopodobnie kolejne też takie będą. I znowu, jeśli koty są w stanie ignorować się wręcz przy tej siatce, czyli prowadzić tak sobie swoje życie, odchodzić od tej siatki i nie kontrolować się cały czas nawzajem, no to wtedy możemy jednego kota wpuścić na terytorium drugiego, na przykład naszego rezydenta, wpuścić do pokoju nowego kota, tylko ten nowy kot oczywiście już tam będzie na niego czekał. I tutaj znów wracamy do bardzo krótkich spotkań. Przy siatce, nie wiem czy wspominałam, ale tam stopniowo oczywiście ten czas wydłużamy. Tutaj z powrotem wracamy do bardzo króciutkich spotkań, niech to będą 2-3 minuty, ponieważ to już jest też inny kontekst, więc znów może się pojawić stres, którego na etapie siatki już nie było. No i jeśli pojawią się na przykład takie sygnały jak burczenie czy stroszenie futra, no to znak, że lepiej jeszcze wrócić na chwilę do tej siatki, przerwać taką interakcję, bo mogłaby się skończyć jakąś nieprzyjemną sytuacją. No i tutaj też mogą być różne sytuacje. Koty mogą się na przykład tylko obwąchać i odejść, to jest super. Może na przykład jeden syknąć na drugiego, ale tutaj też czasami opiekunowie niepotrzebnie panikują, no bo syczenie, jeśli nie jest też połączone z jakimiś innymi postawami ciała, może oznaczać po prostu taką prośbę o dystans. No i jeśli drugi kot na przykład zrozumie tę prośbę i odejdzie, to tak naprawdę była to super rozmowa. Też jeden kot może zobaczyć, że jest zrozumiany przez drugiego, więc też to ma szansę się fajnie rozwinąć. No i oczywiście takie spotkania znów coraz bardziej wydłużamy.
Ja rozumiem, że jeśli chodzi o cały etap, cały proces w zasadzie socjalizacji dwóch kotów, no to on może rzeczywiście potrwać nieco dłużej niż kilka dni.
Zdecydowanie. Zdecydowanie, no ja myślę, że miesiąc to jest, nie chcę też rzucać konkretnymi datami, jeśli koty są dobrze wysocjalizowane i są duże szanse, że to wszystko pójdzie gładko, bo są takie sytuacje, no to to zajmuje tak miesiąc, ale są sytuacje, kiedy to wymaga znacznie więcej czasu.
I ostatnie procesy tej socjalizacji to?
No pozostaje jeszcze próba zostawiania kotów samych, czyli jeśli już jesteśmy w stanie nie kontrolować też tych kociaków w ciągu dnia cały czas, no to możemy spróbować wyjść na przykład na 5-10 minut do sklepu czy na spacer, wracamy i obserwujemy, czy wszystko jest na swoim miejscu, czy koty są na swoim miejscu, czy może jeden z nich nie jest gdzieś zaszyty, ukryty, czy na podłodze nie ma futra albo co gorsza krwi. Jeśli wszystko wydaje się w porządku, no to wiadomo, możemy się cieszyć.
No i po czym poznać, jakie są te pierwsze symptomy, objawy tego, że socjalizacja zakończyła się pełnym sukcesem?
Koty są w stanie prowadzić takie swoje życia w swojej obecności, nie muszą się kontrolować cały czas nawzajem, nie muszą się obserwować i obserwować każdego swojego ruchu. Potrafią odpoczywać w jednym pomieszczeniu i nie chodzi tutaj o spanie razem w takim wtuleniu, bo to jest rzadkość, zwłaszcza jeśli koty nie są spokrewnione. Możemy to zauważyć u rodzeństwa, natomiast tutaj niekoniecznie, ale nie ma się czym martwić. To, że się udało, to też możemy widzieć wtedy, kiedy jeden kot na przykład się bawi, a drugi potrafi sobie spać, ale uwaga, tutaj taka pułapka, w którą mogą wpaść opiekunowie, kiedy tej socjalizacji nie robią, bo bardzo podobne sytuacje można zobaczyć właśnie w pierwszych dniach, jeśli na przykład weźmiemy jednego kota i wpuścimy go od razu na terytorium tego drugiego. Często pojawia się tak zwany miesiąc miodowy, czyli koty w wyniku stresu często obierają taką strategię przeczekania, czyli na początku będą właśnie siebie unikać, więc znowu może się wydawać, że potrafią prowadzić swoje życia w swojej obecności. Koty potrafią nawet udawać, że śpią, też jeśli się stresują.
Zbliża się czas świąt, w zasadzie czas cudów. Czy możliwe są takie cuda w świecie kotów, że ta socjalizacja przebiegnie w zasadzie bez żadnych problemów, bez żadnych przeszkód od pierwszego wejrzenia, od pierwszego zobaczenia?
Są możliwe takie sytuacje jak najbardziej, natomiast myślę, że nie ma się co tym sugerować, bo wiem, że czasami opiekunowie sugerują się zdaniem innych albo sytuacjami innych i na przykład mówią, a u tego i u tego się udało, no to ja też tak zrobię, niekoniecznie, ja może to też widzę z innej strony, ponieważ opiekunowie najczęściej chyba się zgłaszają do mnie właśnie w takich sprawach, jeśli chodzi o relacje między kotami, chyba to jest taka druga sprawa po załatwianiu się poza kuwetą.
Wydaje się, że właśnie nie każdy kot jest w stanie zaakceptować nowego członka stada, nowego członka rodziny. I czy w takiej sytuacji nie lepszym pomysłem byłoby zrezygnowanie z adopcji kolejnego kota? Jak do takiej sytuacji podejść? Jak to w ogóle sprawdzić?
Jeśli nie mamy pewności, to faktycznie czasami, no wprost mówię opiekunom, że może ten pomysł jednak warto porzucić, jeśli nie chcemy ponosić tego ryzyka. Na pewno trzeba się zastanowić nad adopcją drugiego kota, jeśli nie znamy historii albo swojego kota, albo tego nowego, albo znamy ją, ale wiemy, że tam są jakieś poważne braki, na przykład w socjalizacji pierwotnej. I gdy na przykład opiekun mówi mi, że jego rezydent trafił pod jego opiekę, gdy miał miesiąc albo dwa, no to już się zapala taka lampka, że no, taki kot może mieć faktycznie problem z przyjęciem nowego domownika, ale niekoniecznie, bo znam wiele takich sytuacji, że mimo, że kociak gdzieś tam był odłączony od swojej rodzinki za wcześnie, no to potem potrafił też dogadać się z innym kotem, więc tutaj też to jest takie bardzo indywidualne. No i też są ważne jakieś tam przeżycia z innymi kotami, czy kot nie musiał walczyć, bronić swojego terytorium, jak to często jest na przykład u niekastrowanych kotów gdzieś tam żyjących na podwórku i czy nie występowała też walka o zasoby, jeśli było ich za mało.
Jakie zachowania wykluczają adopcję u kotów? Czy możemy to zaobserwować i to może nam dać właśnie do myślenia, że w tym przypadku lepiej tej adopcji kolejnego kota uniknąć? Czy w ogóle takie istnieją?
Są tak zwani koci jedynacy, którzy no, mimo wszelkich prób po prostu nie będą w stanie przyjąć innego kota pod swój dach. I tutaj już można to zauważyć na etapie wymiany zapachów. Takie koty naprawdę będą bardzo negatywnie reagować. Mogą też się nawet wycofać gdzieś tam ze swojego życia i zaszyć się w kącie. Przestają korzystać z kuwety, przestają jeść. No tutaj to jest taki bardzo, bardzo ostry znak, że tutaj raczej no, może być ciężko. Raczej warto gdzieś tam to odpuścić.
Za moment powrócimy do rozmowy, powiemy m.in. o najczęstszych błędach przy socjalizacji kotów. Proszę zostać z Polskim Radiem Rzeszów. Wracamy do rozmowy z panią Agatą Kudrą, behawiorystką kotów. Rozmawiamy dziś o socjalizacji właśnie tych zwierzaków. No i tutaj muszę zadać to pytanie, jak rozpoznać, że koty nigdy się nie zaprzyjaźnią? No i jakie kroki wtedy można podjąć w takiej sytuacji?
No tak, wtedy kiedy realizujemy naprawdę krok po kroku tę socjalizację z izolacją, powiedzmy wręcz książkowo i czasami też nawet z pomocą behawiorysty, no to może się zdarzyć tak, że faktycznie to jakby nie idzie do przodu. Takim znakiem może być to, że koty jakby coraz gorzej reagują na jakimś etapie, coraz gorzej, choćby na przykład na początku reagują na te zapachy i coraz bardziej się frustrują, albo gdzieś tam przy tych spotkaniach bezpośrednich, no jednak okazuje się, że jeden kot jest bardzo zasobowy i bardzo broni tego terytorium i wszelka rozbudowa przestrzeni i montowanie półek nic nam tutaj nie da. No tych zachowań jest mnóstwo, nie sposób ich chyba tutaj wymienić, ale trzeba mieć faktycznie na uwadze to, że no czasami po prostu może się nie udać.
A co w przypadku, kiedy chcemy wprowadzić nowego kota do domu, a tam jest już pies?
No tutaj jest sytuacja nieco inna, no bo kot i pies to jest zupełnie inny gatunek, też te komunikaty są inne. I tutaj w przypadku, jeśli mamy nowego kota, no to też mu przygotowujemy specjalne pomieszczenie, też zachowujemy tę wymianę zapachów, natomiast trzeba mieć na uwadze, że pies może się frustrować, bo on może chcieć szybko tego kontaktu. No i tutaj ten czas może być faktycznie inny, ale tutaj są takie rzeczy, myślę, ważne, z których możemy korzystać. Na przykład to, że koty korzystają z przestrzeni poziomych i pionowych, więc właśnie wszelkie półki, ścieżki mogą tutaj nam te pierwsze spotkanie bezpośrednie bardzo ułatwić, aby w razie potrzeby właśnie mógł sobie kot gdzieś tam ten dystans zwiększyć. Psu możemy założyć na przykład szelki i smycz, jeśli gdzieś tam, gdyby kot uaktywnił psa na przykład do pogoni. Często wykorzystuje się też na przykład bramkę rozporową, która umożliwia kotu ucieczkę przez nią, a no, większy pies niekoniecznie się tam zmieści, więc tutaj też jest takie ułatwienie. Natomiast no, te pierwsze spotkania z reguły odbywają się znacznie szybciej niż w przypadku dwóch psów. Też taką moją jedną z pierwszych konsultacji była taka, w której pomagałam opiekunce wprowadzić jednego kota do ekipy dwóch psów i też jeszcze jednego kota i tam faktycznie na początku nastąpiło zapoznanie się tego kota z psami. Tam właśnie wszystko wręcz odbywało się idealnie, jak po maśle, że tak powiem. I potem było ciekawe to, że gdy przyszedł czas na zapoznanie tych dwóch kotów, to te psy czasami potrafiły nawet regulować te kotki, gdy wpadły gdzieś tam w te pierwsze pogonie, które też się zdarzają. I to też jest naturalne, bo w ten sposób koty jakieś tam swoje granice wyznaczają i też się poznają. I najpierw było to zapoznanie kota z psami, a dopiero potem było zapoznanie na linii kot-kot.
Zapowiadane błędy, o których jeszcze nie powiedzieliśmy, popełniane przez właścicieli podczas zapoznawania kotów, to jakie błędy?
Brak chęci przeprowadzenia socjalizacji z izolacją ze względu na przykład na to, że ktoś nie chce w cudzysłowie tracić czasu, ale nie mając na uwadze tego, że, no, że to może się przełożyć na bardzo poważne problemy potem w relacji z kotami i gdzieś tam ten proces ponownego zapoznawania, no bo czasami tak to wygląda, że opiekunowie zwracają się do mnie o pomoc w naprawie relacji między kotami. Po tym, gdy nie było przeprowadzonej tej socjalizacji, no to tutaj pierwszym krokiem jest to, żeby tę socjalizację ponownie przeprowadzić. No i oczywiście już na tym etapie może to być proces mocno wydłużony, jeśli doszło do jakiejś awersji, do ataków i tak dalej. Drugi krok to jest no, przyspieszanie też tego procesu, ale tutaj też widzę taką pułapkę w postaci internetu, ponieważ jest wiele artykułów i właśnie poradników, w których ten czas jest bardzo dokładnie zaznaczony, czyli wymiana zapachów przez 3 dni, wymiana pomieszczeń przez 2 dni, następnie siatka albo w ogóle jej brak.
Bo a już też to ustaliliśmy, że to jest
tak,
indywidualne.
Dokładnie. I no, opiekunowie no, chcą jakieś źródła. No, skoro ktoś coś napisał, no to prawdopodobnie jest to rzetelne, no ale niekoniecznie, więc też nie ma co tutaj ich winić. Więc tutaj może błąd tych, którzy takie rzeczy piszą. No i też taki brak może edukacji na temat kocich komunikatów, no bo to jest też bardzo ważne, żeby wiedzieć, kiedy faktycznie reagować, jakie interakcje powinniśmy przerywać, no a do jakich dopuszczać, tak jak mówiłam, na przykład o tej sytuacji z syczeniem.
Czy wiek kota ma znaczenie w procesie socjalizacji? Czy młodsze koty łatwiej się zaprzyjaźniają niż starsze, a może odwrotnie? Te starsze już nie mają siły na jakieś kłótnie, krzyki.
Generalnie, jeśli mamy zbyt dużą różnicę wieku, to może być taki czynnik, który może znacznie utrudniać tę socjalizację. Czyli na przykład mamy już starszego kota, powiedzmy 13 lat, no i nagle chcemy wprowadzić takiego maluszka, który jest wszystkiego ciekawy, jest bardzo aktywny i żywiołowy i prawdopodobnie też będzie zawracał głowę temu starszemu, a ten, nie mając na to ochoty, będzie albo wysyła mu coraz to mocniejsze sygnały dystansujące, ostrzegawcze, grożące i tak dalej, albo też zacznie się po prostu wycofywać, dystansować i od tego kota i też na przykład od opiekuna, bo też tak bywa. Natomiast faktycznie młodszym kotom, na przykład z rówieśnikami powiedzmy, czyli na przykład 4-miesięczny kot raczej z łatwością dogada się z innym 4-miesięcznym kociakiem.
Ja myślę, że to jest ważny sygnał dla ludzi, którzy są zainteresowani właśnie adopcją może 2 albo 3 kotków. Pewnie i tacy śmiałkowie się znajdą. Wiemy, że zabawki, kocie kryjówki i drapaki są bardzo ważne, jeśli chodzi o życie kotów w naszych domach, mieszkaniach. Czy są one również ważne w procesie socjalizacji?
Są ważne, ale na takim etapie, kiedy te koty czują się swobodnie w swoim towarzystwie, no bo czasami opiekunowie za wszelką cenę chcą na przykład tymi zabawkami gdzieś tam odwracać uwagę, gdy na przykład jeden kot za bardzo się wpatruje w drugiego, co może być też taką na przykład agresją bierną albo taka, która zaraz przejdzie w czynną. No i tutaj raczej się to na nic nie zda, bo możemy jeszcze podbudzić atmosferę albo na przykład próbujemy zasmaczkować te nasze zwierzaki, czyli też odwracać uwagę tymi smakołykami. Ja raczej uważam, że taki przysmak powinien być raczej w formie nagrody. Jeśli spotkanie 2 kotów na przykład skończyło się w pożądany sposób, czyli bardzo spokojnie, no to jeszcze można uwarunkować to, nagrodzić kota jeszcze jakimś przysmakiem, natomiast raczej nie używamy tego, gdy ta sytuacja jest napięta.
To już tak reasumując, jakie sygnały wysyłane przez koty mogą wskazywać na akceptację lub właśnie odrzucenie nowego domownika?
No to takim sygnałem przyjacielskim może być na przykład ocieranie się o siebie albo też lizanie, ale też łatwo to pomylić z takim wlizywaniem dystansującym, więc też to nie jest takie proste. No i też właśnie to ignorowanie tak naprawdę. Czyli jeśli koty są w stanie się przemieszczać w swojej obecności tak bardzo swobodnie, no to też to jest taki dobry znak. Natomiast jeśli chodzi o takie sygnały, no już w tę drugą stronę, no to jest wszelkiego rodzaju burczenie, warczenie, stroszenie futra na widok drugiego kota, gdzieś tam przymierzanie się też do polowania, rozszerzone źrenice, często też wąsy skierowane do przodu, to już może świadczyć, że zaraz coś tutaj się niemiłego wydarzy.
Agata Kudra, behawiorystka kotów, była naszym gościem. Dziękujemy serdecznie za wyjaśnienie socjalizacji kotów. Ja myślę, że to jest naprawdę ważna kwestia dla wszystkich, którzy się interesują adopcją bądź przygarnięciem kotka. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.